Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu.
Cześć, witam w 29. odcinku jadeitowego podcastu. Dzisiaj jest ze mną dr Joanna Siekiera, prawniczka międzynarodowa i doktor polityki publicznej. Joanna pracuje jako ekspert prawny w różnych instytucjach wojskowych, przede wszystkim w Centrach Doskonałości NATO, Międzynarodowym Centrum Sił Zbrojnych w Finlandii oraz jako doradca na Uniwersytecie Marine Corps University w Stanach Zjednoczonych. Pracowała jako doradca prawny podczas krajowych i międzynarodowych ćwiczeń wojskowych w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jej specjalizacja to prawo konfliktów zbrojnych, region Indo-Pacyfiku, prawo Pacyfiku i bezpieczeństwo morskie. I tutaj z tych zainteresowań wynika nasz dzisiejszy temat. On będzie troszkę inny niż dotychczasowy, bo nie będziemy bezpośrednio w Azji Wschodniej, ale bardziej tutaj w rejonie Oceanii, Indo-Pacyfiku. I to sobie rozwiniemy, ale myślę, że ten wątek wschodnioazjatycki też się jak najbardziej pojawi. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za to, że udało nam się spotkać, że przyjęłaś gdzieś tam to zaproszenie, chociaż myślę, że to dla nas było oczywiste, że w końcu taką rozmowę razem nagramy. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo, Sandro. Szanowni Państwo, dzień dobry. Cieszę się, że mogę tutaj być. Słucham podcastu, wspieram Sandrę w moich projektach, o czym też dzisiaj wspomnimy, więc naprawdę cieszę się i jako osoba, która zajmuje się profesjonalnie regionem Indo-Pacyfiku, ale też jako kobieta, która wspiera inicjatywy innych kobiet, więc tutaj moje serce naprawdę się raduje, jak widzę inicjatywy Sandry.
Zaczniemy od takiego bardzo ogólnego pytania, ale myślę, że dla słuchaczy, którzy są przyzwyczajeni do tej formuły wschodnioazjatyckiej, może ono nie być takie, odpowiedź może nie być taka oczywista. Dlaczego Oceania i w ogóle jakbyś nakreśliła, bo sama nazwa już nam wskazuje jakiś region, ale czym ta Oceania właściwie jest?
Tak, szanowni Państwo, o ile ten region Indo-Pacyfiku stał się zauważalny rzeczywiście w mediach czy artykułach naukowych dopiero niedawno, można powiedzieć, że tak naprawdę dwie dekady temu administracja Stanów Zjednoczonych wykuła to pojęcie, żeby już nie mówić o Azji-Pacyfiku, ale Indo-Pacyfiku. Natomiast region Oceanii tak naprawdę z perspektywy polskiej, europejskiej jest najbardziej oddalony od nas, tak geograficznie, ale też kulturowo. I ja zawsze przekornie zadaję sobie pytanie, dlaczego to jest ważne i dlaczego się tym nikt nie zajmuje. Jest rzeczywiście mało osób, które zajmują się Oceanią, regionem Pacyfiku Południowego, czyli tymi wszystkimi wysepkami w trzech subregionach: Polinezja, Mikronezja i Melanezja. Natomiast to, co ja staram się udowadniać w mojej pracy naukowej i też jako wykładowca, że te przemiany, które zachodzą tam, jak najdalej geograficznie od nas, mają bezpośredni wpływ na nas, na nasze życie Europejczyków. I dlatego zależy mi, żeby popularyzować region Oceanii w Polsce na gruncie literatury polskiej, europejskiej. Nie tylko, żeby zachęcić Państwa do odwiedzenia tego pięknego, oceanicznego regionu, ale też mieć świadomość tych zmian zachodzących tam, bo tak jak powiedziałam, prędzej czy później ich efekty dojdą do nas.
Powiedz może, w jaki sposób realizujesz te zainteresowania? Jesteś zrzeszona między innymi w ANZOR-ze, dzięki tej organizacji też się poznałyśmy, miałyśmy okazję brać udział w konferencji, o której zaraz więcej powiemy. Czy mogłabyś powiedzieć o ANZOR-ze samej w sobie i też innych inicjatywach, które wokół Twoich zainteresowań gdzieś tam się pojawiają?
Oczywiście, dziękuję Ci za to pytanie. Szanowni Państwo, ANZORA, czyli skrót od angielskiego Australia, New Zealand, Oceania Research Association, to Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. Specjalnie podkreślono w tytule, że nie tylko Australia i Wyspy, ale też Australia, Nowa Zelandia i Oceania, dlatego że tak, mamy takie dziedziny nauki jak Australian Studies, New Zealand Studies i Pacific Studies. I właśnie ta organizacja działająca od 2008 roku, mająca siedzibę w Krakowie, organizuje coroczne konferencje, które no właśnie ja od wielu lat tak naprawdę przyjęłam na swoje barki, organizacje tychże konferencji czy seminariów, aby pomagać polskim naukowcom w promocji wyników ich badań, dlatego że rzeczywiście jeśli mamy konferencje w Polsce, to one dotyczą Azji. A zatem co z osobami, które zajmują się czy Oceanią, czy Australią, czy Nową Zelandią, czy Indo-Pacyfikiem? Tutaj zawsze rzeczywiście albo ja pamiętam, byłam gdzieś rzucana w jakiś panel w stylu waria, poboczne. Natomiast, żeby pomóc osobom, które może niekoniecznie, tak jak ja, na 100% zajmują się Oceanią, ale też w swoich badaniach dotykają tego regionu, czy zrobiły jednorazowy wyjazd i wtedy nie wiedzą za bardzo, jak to wypromować. Natomiast rzeczywiście Anzora oprócz tego, że zrzesza takie osoby, promuje je, organizujemy coroczne konferencje, to też wydajemy książki. Niekoniecznie postkonferencyjne, bo ja zawsze staram się dobierać moich autorów tak, żeby pokazać problem z tego regionu z różnych perspektyw. I właśnie dlatego też pamiętam, jak Sandra, ty wystąpiłaś na jednej z naszych konferencji, bo bardzo mi zależało, żeby pokazać też Twój punkt widzenia, bardzo unikatowy. Ja jestem tego zdania, że badania multidyscyplinarne mają największą, najpiękniejszą wartość, bo oddają całe spektrum. Niestety w polskiej nauce cały czas nie jest to promowane. Nawet punkty, jakie dostają naukowcy, to jest za jedną dziedzinę czy za artykuł w takim dedykowanym czasopiśmie. Od tego dawno już odeszło się z zagranicą, no i znowuż mamy wyniki badań, które się przekładają, jak tutaj w Polsce niestety to się dzieje jak za granicą. Natomiast wracając do Anzory i tych różnych inicjatyw, no to przede wszystkim książki, publikacje i tutaj rzeczywiście mam przy sobie, mam nadzieję, że później jak ten podcast wyjdzie, to też możemy z Sandrą podlinkować właśnie te materiały. Zachęcam Państwa do odszukania czy do kontaktu ze mną. Ja bardzo chętnie podzielę się tymi materiałami, bo no, są to perełki nie tylko na polskim gruncie wydawniczym, ale europejskim.
Do książki, do tematu książki zaraz wrócimy, ale ja będę się starała trochę tak na przekór temu, co mówisz, bo podcast jest jakby ściśle azjatycki. Tytuł naszej rozmowy to Między Azją a Zachodem. Jak Ty widzisz ten region Pacyfiku w kontekście Azji? Czy korzystasz z doświadczeń ekspertów związanych z Azją? Trochę tutaj już też na to odpowiedziałaś, bo chociażby ja brałam udział też w konferencji. Czy w ogóle istotne jest zadawanie sobie takich pytań, czy będę korzystać z pomocy takich ekspertów, czy może powinnam korzystać tylko z wiedzy osób, które się interesują tak niszowym tematem, który jest już sam w sobie bardzo unikatowy. Jak tutaj działasz w tej materii, jak to widzisz?
Bardzo ważne pytanie. Ja zawsze podkreślam, że ja nie jestem ekspertem od Azji. Kropka. Oceania to jest moje dziecko wypieszczone, dlatego tak bardzo cieszę się, że mogę współpracować z innymi osobami, które są pasjonatami, które były w Azji, które interesują się Azją, które znają kulturę, języki azjatyckie, bo bez nich nie można mówić o Oceanii. Oceanii nie można ją badać w oderwaniu od tych dwóch cywilizacji. Właśnie dlatego stąd ten tytuł z Sandrą wykułyśmy, Pomiędzy Azją a Zachodem, bo szanowni Państwo, jeśli popatrzymy na mapę, to tak naprawdę Oceania, a zatem Ocean Spokojny, który zresztą ja miałam przyjemność, ale też ogromny trud przepłynąć 2 miesiące przez te wysepki z Fidżi do Palau, potem Guam, Honolulu. Szanowni Państwo, to jest 60% powierzchni naszej planety. 60% powierzchni naszej planety pomiędzy Azją a Zachodem. I tutaj ja jako też prawnik międzynarodowy zawsze sobie zadaję pytanie, jak to wpływa na kształt kultury prawnej, na wartości, jakie są prezentowane w Oceanii. I to, co ja widzę, to rzeczywiście jest bardzo mocne zderzenie. Powiedziałabym, że Nie sądzę, żeby gdzie indziej w regionach było takie zderzenie, bo jeśli mamy inne oceanistyczne regiony, jak Morze Karaibskie, czy Ocean Indyjski, czy Atlantycki, no to mamy jedną dedykowaną kulturę. Natomiast tutaj mamy rzeczywiście zderzenie Azji, gdzie w kulturze nie tylko prawnej, ale no ja jako prawnik będę tutaj podkreślać, jest wartość wspólnoty, wartość państwa, wartość rodziny, wartość klanu, gdzie jednostka musi się podporządkować dobru tej wspólnoty, tej grupy. Natomiast my, Zachód, jesteśmy bardzo indywidualistyczni. Tutaj dla nas te wszystkie prawa, uprawnienia są dla jednostki. To cały system, jak państwo czy wspólnota, ma się podporządkować dla tego dobra jednostki. Oczywiście to jest bardzo w ogólnikowym zakresie, natomiast to rzeczywiście pokazuje, jak my, czyli Polacy, Europejczycy, kultura Zachodu, myślimy, a jak państwa w Oceanii myślą i rozwiązują swoje problemy. Tutaj tylko dam taki krótki przykład. Dla nas wszystko musi być na papierze, umowy międzynarodowe, dokumenty, natomiast w Oceanii cały czas obowiązuje umowa ustna, dlatego że tam się spotykają osoby, nawet przedstawiciele rządów, pod wielkim namiotem dyskutują i tak oto dochodzą do konsensusu, co jest dobre dla dobra wspólnego, nie dla jednej pojedynczej osoby, dla obywatela, ale dla ich wspólnoty. Czyli znowuż tutaj mamy bardziej w stronę wartości azjatyckich odchylenie niż Zachodu.
Myślisz, że te różnice w wartościach, w kulturze są takim elementem ułatwiającym czy utrudniającym nam zrozumienie funkcjonowania? Jak patrzą ludzie na temat Oceanii w Polsce, jak w Europie, może na innych kontynentach? Zastanawiałam się też nad tym w kontekście Azji, bo no chociażby instytucji, ośrodków, które badają Azję, jest dużo. Są studia, tak, możemy zrobić studia licencjackie, magisterskie, doktoraty, bo po prostu są ludzie, którzy się tym zajmują, którzy są w stanie podjąć się nadzorowania takich tematów. Natomiast studia oceaniczne, u mnie osobiście się pojawia taka pustka, więc jak osoby, które się zderzają tak na świeżo z tymi tematami, którymi się zajmujesz, jak one to odbierają, jak reagują?
Genialne pytanie, rzeczywiście, dlatego że jeśli mamy gdziekolwiek na świecie, czyli albo w Honolulu, w którym byłam i też wykładałam parę razy, to te Pacific Studies są tylko skoncentrowane na kulturze, nie ma mowy nic o prawie czy o polityce, w przeciwieństwie do właśnie tych Asian Studies, o których wspominasz. Jest pełno instytutów, które przecież analizują też gospodarkę czy politykę, jak najbardziej Azji. W przypadku Oceanii nie ma czegoś takiego, dlatego że bardzo rzeczywiście ludziom nam z Zachodu jest trudno zrozumieć Oceanię, bo oczekujemy, że wszystkie formy, tak prawne, jak i zwyczajowe, będą dokonywane tak jak u nas na Zachodzie, no bo skoro to są byłe kolonie brytyjskie czy francuskie, no to na pewno jest tak jak u nas. Absolutnie nie jest. I dlatego tak ważne jest też zrozumienie kultury azjatyckiej, tych wszystkich wpływów, też migracji, także nawet rozmowy o Tajwanie. Przecież nie możemy zapominać, że ludność Tajwanu autochtoniczna też jest z Oceanii. O czym mało kto wie. No właśnie, ty kiwasz głową, jest to dla ciebie oczywiste, jako osoba, która zajmuje się tym regionem. Natomiast jeśli popytamy szerzej, no to nie, ludzie nie mają takiego pojęcia. Ja też staram się pomagać młodszym od siebie studentom, moim mentis. Natomiast pierwsze pytanie zawsze jest, gdzie szukać tych źródeł o Oceanii, o tych badaniach na temat Oceanii. No i rzeczywiście zawsze trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ma takiego katalogu, nie ma takich instytucji, bo jeśli, znowuż, tak jak wspomniałam, jeśli są jakieś badania na temat Oceanii, są one bardzo wyrywkowe, one nie są interdyscyplinarne, jest to albo, nie wiem, przekrój pomocy humanitarnej, albo jakiś wskaźnik zmian klimatycznych, zasolenia oceanu i tak dalej. Dlatego wydaje mi się, że to, co robię, a też no, sama no właśnie piszę od podstaw te wszystkie artykuły, czy programy, czy granty, które wygrywam, że po prostu jest ta nisza. Jest ogromna nisza na ten popyt wiedzy na temat Indo-Pacyfiku, Oceanii. Oczywiście to jest bardzo pomocne, dlatego też jak zapraszam osoby, no właśnie takie jak ty, do moich programów, do moich badań, książek, to staram się, żeby rzeczywiście one wykorzystały swój potencjał, swoją wiedzę, ale też narodowość, bo uważam, że to naprawdę daje wiele, jeśli mam na przykład autorkę z Indii, która pisze, jaki jest wpływ rządu czy programów, inicjatyw hinduskich w Oceanii, czy osobę z na przykład w Stanach Zjednoczonych, no to wiadomo, że te artykuły będą się różnić i to nam naprawdę daje ciekawy przekrój, jak ta ocean jest też odbierana, jak państwa na całym świecie ją widzą, czy widzą jej wartość, ważność. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i wciąż jeszcze dużo do zrobienia.
Podoba mi się ta figura symboliczna, której użyłaś, mówisz o źródłach, tak? Źródło, gdzieś tutaj ten temat oceanu, wody jest ciągle takim przewijającym się tematem i właśnie w kwestii tych źródeł nie ma spisu konkretnych publikacji czy miejsc, w których można szukać źródeł, natomiast no, podcast też chce promować niszę. I przejdziemy sobie do właśnie tych publikacji, które powstają w ramach Anzory, ale też Twoich takich osobistych. Myślę, że zaczniemy od ostatniej, najnowszej książki. Jakbyś mogła tutaj
Dziękuję
powiedzieć.
Bardzo, Szanowni Państwo. Szkoda, że nie widzicie, ale na pewno będziemy podlinkowywać. Wydana w zeszłym roku w grudniu, więc naprawdę świeżynka. Warszawski Uniwersytet z grantu mojego jeszcze postdoktorskiego z Nowej Zelandii. 21st century is the Pacific century, culture and security of Oceania states in great power competition. Czyli szanowni państwo, nie tylko bezpieczeństwo, ale też kultura. Nie możemy omawiać bezpieczeństwa narodowego czy międzynarodowego, nie zdając sobie sprawy, co jest ważne dla danych państw, co jest ważne dla państw Indo-Pacyfiku. No i znowuż, Great Power Competition, czyli ta rywalizacja wielkich mocarstw, czego chcą od tych państw, czego nie chcą, czyli znowuż mamy i Azję, i Zachód, które równomiernie są świadome potencjału, jakie mają państwa Oceanii. Tutaj mamy trzy podrozdziały w tej książce, dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie. Pierwsze to jest oczywiście kultura, druga to zmiany oceanu, dlatego znowuż może one nie dotyczą nas, Europejczyków, tak bardzo, ale jest to kwestia przetrwania też prawnego, egzystencji prawnej jako suwerenne podmioty na arenie międzynarodowej. No i ostatni podrozdział to ta wielka rywalizacja wielkich państw na Indo-Pacyfiku. I szanowni państwo, w tym samym roku zeszłym przed tą książką ukazała się kolejna, w której właśnie Sandra jest jedną z autorów. Tutaj brytyjska ambasada zafundowała wydanie tejże książki. Tytuł to Security in Indo-Pacific and Development of Oceania – Commonwealth's presence in the region. Czyli rzeczywiście Wielka Brytania jako byłe mocarstwo kolonialne, czy wpływa, czy nie, czy nadal jest obecna, jak bardzo? I tutaj tak samo mamy ciekawy przegląd osób, które zajmują się i na przykład legislatywą przeciwko piractwu, różnym układom polityczno-bezpieczeństwa. Mamy też kwestie kobiet, women, peace and security, czy prawne relacje, jak wyglądają te kultury. No ale myślę, że tutaj Sandro, warto by było wspomnieć kilka słów o Twoim rozdziale, bo tutaj bardzo ciekawe, Sandra napisała rozdział Who informs us about Indo-Pacific changes? Photojournalism as a crucial form in the global media debate.
Ja bardzo się cieszę, że nagrywamy tą rozmowę w dzień, gdzie właśnie wracam z takiego weekendowego spotkania wokół kursu fotograficznego, który robię, więc jestem na bieżąco w opowiadaniu właśnie tej materii fotograficznej i to, co było dla mnie wyzwaniem przede wszystkim, to to, że jest to zupełnie inny region, nie tym, którym też się na co dzień zajmuję, ale jednak ta pasja do fotografii, zainteresowanie tym spowodowało, że łatwiej mi było. Że wiem już, w jaki sposób operować treścią na temat fotografii per se, czy fotografii takiej reporterskiej, o której akurat piszę w rozdziale. I rozdział ten dotyczy, właśnie polegał na tym, że ja wyszukując organizacje, które zajmują się zrzeszaniem, pewną ochroną fotodziennikarzy w regionie, sprawdzałam, jakie są wyzwania, czyli jak te organizacje działają, jakim wyzwaniom przeciwdziałają, co umożliwiają fotografom, którzy tam działają. I to są naprawdę bardzo szerokie kwestie, bo tutaj pojawiały się i wątki jakiejś równości płci w zawodzie, pojawiały się wątki bezpieczeństwa w kontekście wojny, pojawiały się nawet takie wątki prozaiczne, gdzie często wyzwaniem jest dostępność do pewnych miejsc. Kwestii Oceanii szczególnie. Ja pamiętam, że jak zastanawiałam się nad tym tematem, on miał troszkę inaczej wyglądać i szukałam informacji na temat fotografii takiej jakiejś zawodowej, niekoniecznie reporterskiej na miejscu, ale nawet komercyjnej, to z czym się spotykałam, to tylko zdjęcia pięknych palm i plaż, a nie było, nie mogłam znaleźć informacji o ośrodkach właśnie fotograficznych czy archiwach fotografii z regionu właśnie Pacyfiku, co myślę też fajnie zaznacza te miejsca, gdzie jeszcze ta nisza funkcjonuje i co można ciągnąć dalej. Także jeżeli będę miała możliwość gdzieś tam temat tutaj z tobą, Asia, pociągnąć, to
Bardzo chętnie,
na pewno
zdecydowanie. Przed nami jeszcze dużo do dobrego.
Tak, 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 tak. No i przechodząc tak naprawdę bardzo płynnie do twojego wkładu, nazywasz się tutaj kapitanem, bo czuwasz nad tymi pracami, jesteś ich edytorką, ale też piszesz do nich rozdziały. Także to nie są tylko wstępy, ale też rozdziały jak najbardziej takie merytoryczne, pełne w pojedynkę, ale też z tego co pamiętam, tam masz rozdział z jednym, z innym ekspertem. Jakie teksty ciebie na ten moment aferują, czym się obecnie zajmujesz w tej materii, co byś może poleciła z tego, co piszesz? Ja nie ukrywam, że w szafie też mam inną zupełnie twoją książkę, o której dzisiaj nie wspomniałyśmy, także jest tutaj, myślę, nie jeden materiał do polecenia dla słuchaczy.
Dziękuję bardzo, dziękuję Sandro. Szanowni Państwo, tak, rzeczywiście, jeśli chcecie po polsku coś poczytać, to rzeczywiście moja książka Polityka regionalna na Pacyfiku Południowym, to rzeczywiście myślę będą ciekawe podstawy 2021 wydana. Czym jest ten Pacyfik Południowy? Co tam się dzieje? Jak mówimy o polityce, mówimy o prawie, o administracji? Jak to wygląda właśnie od strony tej prawno-kulturowej, czyli jak z jednej strony kolonialne relacje, a z drugiej strony ta sąsiedzka bliskość kultur azjatyckich wpłynęła na obecny kształt polityki regionalnej na oceanie spokojnym, czyli w Oceanii. A to, co najbardziej mnie zaciekawia, to rzeczywiście ten zbitek kulturowy, czyli rzeczywiście jak te państwa, na przykład Nowa Zelandia, tutaj w mojej ostatniej ostatniej książce, rzeczywiście ja dotykam wartości, katalogu wartości w Aotearoa, czyli w Nowej Zelandii. Czyli czy naprawdę te wartości są takie stricte zachodnie, oparte na kulturze brytyjskiej, na prawie precedensu, czy jednak też odnoszą się do kultury oceanicznej, która, jak już wspomniałyśmy w tej dzisiejszej rozmowie, też pochodzi z Azji. To jest bardzo ważne i ciekawe, żebyśmy wiedzieli, że analizując kultury Oceanii, mamy połączenie i wschodu, i zachodu. Oczywiście też bardzo dużo Chiny mają tutaj do powiedzenia, nie tylko jako współpraca handlowa obecnie, czy wszystkie programy humanitarne, jakie Chiny kierują, już abstrahując od tego, jak, po co to robią, bo mówię, jako prawnik staram się nie analizować aż tak polityki, ale bardziej zadać sobie pytanie, dlaczego polityka tak wpływa na prawo, dlaczego to prawo jest tworzone w ten, a nie inny sposób. No i szanowni państwo, też jest bardzo ciekawe to, co ja zaobserwowałam w Honolulu, na Wyspach Hawajskich, że rzeczywiście ten zbitek kulturowy, to multikulti, które wygląda w innych regionach znowu zupełnie inaczej, tam funkcjonuje, dlatego że znowuż mamy zwierzchnictwo terytorialne Stanów Zjednoczonych i wszyscy są temu podlegli. Jeśli mamy rzeczywiście potomków Chińczyków, potomków Japończyków, Koreańczyków czy innych osób z Azji, oni owszem celebrują swoje zwyczaje, kulturę, nawet przejawiającą się w swoich tradycyjnych ubiorach, to mimo wszystko stanowią człon jednego społeczeństwa. Oni nie są zamknięci w gettach, czy nie domagają się większych praw dla siebie jako mniejszość, bo uważają się za równoprawnego członka tej samej kultury. Więc to też jest rzeczywiście ważne. Nie wszędzie tak jest. Na Fidżi cały czas mamy trakcje pomiędzy autochtonami a potomkami hinduskich niewolników przywiezionych przez jeszcze Wielką Brytanię, czy też późniejszych plantatorów z Chin. Więc rzeczywiście tam widzimy taki tygiel kulturowy i to wszystko rzeczywiście przekłada się potem na rozmowy, jak się tworzy rząd, na głosowanie przy wyborach. Jest to bardzo ciekawe, ale znowuż musimy pamiętać, że Oceania to nie jest tylko Zachód, Oceania to też jest Azja.
Wspominasz tutaj nazwy geograficzne pewne. Chciałam dopytać, jaką rolę w Twoich badaniach pełnią wyjazdy, chociaż konkretniej nazwałabym to rejsami, patrząc też na te zdjęcia, które publikujesz z obecnych i minionych wyjazdów.
Tak, dziękuję Ci, Sandro, i cieszę się, że widzisz wartość tych wyjazdów. Powiem Ci, że nie zawsze miałam łatwo. Kiedy zaczynałam w Polsce studia, no to wielokrotnie słyszałam, że mam siedzieć w bibliotece, natomiast uważam, że jako prawnik międzynarodowy nie mogę siedzieć w bibliotece, muszę poznać kultury innych państw, żeby wiedzieć, jakie mają wartości, co jest dla nich ważne, co udało się skodyfikować, a co nie jest skodyfikowane, bo to też nam wiele wskazuje o społeczeństwie. Dlaczego pewne rzeczy nie są na przykład zabronione, czemu niektóre są nakazane, więc uważam, że przebywanie w danej społeczności jest bardzo, bardzo istotne, żeby zrozumieć, dlaczego dane społeczeństwo, kultura myśli tak, a nie inaczej. Też jak robiłam studia doktoranckie w Nowej Zelandii, mieszkałam z Maorysami. Bardzo ciekawe przeżycie, natomiast też codzienne przebywanie z tymi ludźmi dało mi wiele do myślenia, dlaczego ich pozycja autochtonów jest tak wysoka, właściwie podkreślam, szanowni państwo, najwyższa na świecie. Żadna inna ludność autochtoniczna w Australii, w Kanadzie, a już w ogóle w USA, no to nie sądzę, że tam Indianie mają jakąkolwiek pozycję prawną, niestety. Natomiast Maorysi mają nawet sąd, czyli trybunał z Waitangi, to też jest bardzo ciekawe. Natomiast znowuż, przebywanie z osobami, aby poznać ich system wartości, uważam, jest nieocenione. Więc rzeczywiście moje podróże, moje rejsy uważam, że bardzo mnie wzbogacają, bo rzeczywiście mogę się wypowiedzieć nie tylko jako prawnik, który zapoznał się czy wyrokami sądów, czy z aktami prawnymi orzeczonymi przegłosowanymi przez dane parlamenty, ale rzeczywiście, jak to wygląda z punktu widzenia zwykłych ludzi, jakim się żyje, dlaczego takim się żyje, czy popierają prawo, które jest stanowione, czy może w rezerwie do niego żyją inaczej, niekoniecznie łamiąc prawo, ale stosując się na przykład do innego systemu wartości, jak wierzenia czy filozofia.
Powiem Ci, że jestem zafascynowana jakby samą tą pracą prawnika międzynarodowego, ale to myślę jest na jakąś naszą osobną rozmowę, bo jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Powiedziałyśmy sobie o tych takich pozytywnych wpływach kultury też jakby na nas, osoby badające dane regiony. A jakie wyzwania obecnie stoją przed oceanią? Myślę, że tutaj na pewno kwestia zmian klimatu będzie bardzo, bardzo ważnym tematem, który chyba tam jest jeszcze bardziej odczuwalny niż dla nas w Europie.
Dokładnie tak. To jest rzeczywiście ogromny temat, też zresztą temat mojej pracy tutaj postdoktorskiej. Natomiast, Szanowni Państwo, to nie tylko chodzi o to, że wyspy mogą zniknąć z mapy, ale mogą być niezdatne do życia, bo jeśli nie mogą ci ludzie tam hodować warzyw, uprawiać zwierząt, no to jak mogą egzystować? Więc jeśli nie żyją na danym terytorium, to czy mogą się nazywać państwem zgodnie ze współczesną definicją prawną międzynarodową? Tutaj mamy ogromne problemy, jeśli chodzi też o strefy ekonomiczne wyłączne, exclusive economic zones, strefy połowowe, dostęp do oceanu, do ogromnych złóż morskich, gdzie te wszystkie materiały są bardzo drogie, obecnie nieopłacalne, aby wydobyć, ale technologia idzie do przodu. I co się stanie, jak będziemy mogli je wydobywać, kto będzie pierwszy w wydobyciu, co z nimi zrobi, czy tylko na korzyść ekonomiczną, a może wojnie czy przyszłych konfliktach zbrojnych, więc rzeczywiście tutaj bardzo dużo jeszcze będziemy mówić o oceanie w tym wieku XXI.
I żeby nie kończyć tak negatywnie, chociaż oczywiście bardzo ważne jest zaznaczanie też takich wątków, chciałam wrócić tak personalnie do ciebie i zapytać na sam koniec, co cię napędza, motywuje, za czym dążysz, bo wydaje mi się, że ta rozmowa jest taka napełniona właśnie pozytywną energią i tą pasję bardzo, bardzo czuć, więc jakbyś tak na koniec jeszcze coś od siebie dodała.
Dziękuję, Sandro. Na pewno cieszę się, że mogę, tak jak z oceanu, wydobywać perły, czyli takie osoby jak ty, osoby z pasją, które kochają to, co robią, a niekoniecznie zawsze mają dostęp, gdzie publikować swoje czy doświadczenia, czy badania, czy wyniki jakichś wyjazdów. Uwielbiam dawać ludziom możliwości, bo mi samej nie było łatwo, więc wiem, jak to jest, że człowiek ma naprawdę dużo do zaoferowania, a nie zawsze wie, gdzie może, a jeszcze, żeby to podać w sposób elegancki, aby doszło to do jak największego grona odbiorców. Więc rzeczywiście promocja drugiego człowieka, jego pasji, to jest to, co mnie motywuje, napędza. Cieszę się, że wydałam dwie książki o moim ukochanym Pacyfiku w zeszłym roku, a zatem idziemy do przodu, kolejny rok, kolejne wyzwania i naprawdę cieszę się też z naszej znajomości Sandro już tyle lat, także dziękuję jeszcze raz za zaproszenie do Twojego wspaniałego podcastu.
Ja dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za kolejne publikacje, spotkania, wyjazdy. Moją gościnią była doktor Joanna Siekiera, prawniczka międzynarodowa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To był jadeitowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.